Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Festiwalu Sąsiedzkiego na Solcu. Dzisiaj zapraszam Państwa do Muzeum Narodowego, a właściwie na spacer po parku. Przewodnikiem dla nas będą dzieła z kolekcji muzealnej. Oglądając obiekty w naszym cyfrowym muzeum, które pozwolą mi pokazać nie tylko te dzieła, które na co dzień wiszą w galerii Muzeum Narodowego w Warszawie, ale które również znajdują się w naszych magazynach na co dzień, stworzyłam pewien spacer po parkach warszawskich, które znajdują się w bliskiej okolicy, w naszym sąsiedztwie. I mam nadzieję, że mój wybór też spodoba się dzisiaj Państwu. Pojawią się obiekty, których dzisiaj już nie ma. Pojawią się sceny parkowe, które być może przypominają to, co rozgrywa się nawet dzisiaj w tych miejscach, ale ze względu na kostium sprzed blisko 100 lat w dziełach z kolekcji muzeum mają zupełnie inny klimat, inny charakter. Także w ten ciepły dzień możemy zanurzyć się w cieniu, w zieleni warszawskich parków. Zaczniemy od ogrodu Saskiego. Ogród Saski, który został założony na przełomie XVII i XVIII wieku przez króla Augusta II Mocnego jako element większego założenia urbanistycznego, tak zwaną osią saską. Ogród, który stanowił taki ogród przypałacowy przy rezydencji królewskiej, jaką był Pałac Saski. Był to ogród, ten pierwotny ogród, był to ogród francuski, a więc ogród, który stanowiły takie osie widokowo-perspektywiczne w otoczeniu bardzo dokładnie zaprojektowanych klombów kwiatowych, alejek, bardzo dopracowanej zieleni w kształtach zgeometryzowanych, w kształtach bardzo mocno dopracowanych, z towarzyszeniem też rozmaitych pawilonów ogrodowych. To, co Państwo widzą, projekt fragmentu ogrodu Saskiego, jego północnej części, właśnie w takim duchu francuskim, zaprojektowanym przez Joachima Daniela von Jaucha, architekta Saskiego. Projekt, który powstał już w czasach Augusta III, a więc kontynuatora projektów tych założeń Augusta II. Projekt, który ostatecznie nie został zrealizowany, ale on pokazuje właśnie ten francuski charakter tego pierwotnego założenia. W roku 1727, a więc dość wcześnie, środkowa część ogrodu została udostępniona ludności Warszawy. Był to pierwszy park publiczny w mieście, a do użytku królewskiego pozostawiono tylko dwa niewielkie ogródki przy części przylegającej bezpośrednio do Pałacu Saskiego. Ogród bardzo szybko zyskał dużą popularność, stając się takim ulubionym miejscem wypoczynku i rozrywki mieszkańców stolicy, a korzystać z niego mógł każdy, kto był porządnie, elegancko ubrany. I chciałam pokazać Państwu jako kolejny slajd właśnie akwarelę Franciszka Kostrzewskiego, który pokazuje ogród Saski. To już jest akwarela XIX-wieczna, ale jak widać, ta elegancja, to, że jest to taki salon, salon stolicy na świeżym powietrzu, miejsce spotkań śmietanki towarzyskiej i tych najzamożniejszych sfer, został utrzymany. Przy każdej bramie do ogrodu był policjant, który lustrował, czy dana osoba może wejść, czy nie. Osoby pijane, osoby niestosowne, niestosownie ubrane nie były do parku wpuszczane. I właśnie na tej akwareli możemy zobaczyć właśnie taką elegancką młodą damę w rozmowie ze starszym panem. Ogród już w tym momencie ma inny charakter niż to, co widzieliśmy na tym niezrealizowanym niestety projekcie wcześniejszym. W XIX wieku ogród saski został przekształcony w ogród, w sentymentalny ogród angielski, a więc już w inny, o innym charakterze, o takim charakterze naśladującym naturalną przyrodę, z kolei ukazującą w taki romantyczny, idylliczny sposób piękno, no powiedzmy niby to dzikiej natury, tak naprawdę dostosowanej do takiego ducha widoków romantycznych, widoków sentymentalnych. W galerii XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie możemy oglądać obraz Artura Grottgera w Saskim Ogrodzie. Obraz z roku 1863, data nieprzypadkowa, związana z powstaniem styczniowym i cały ten obraz odczytuje się w duchu pewnej traumy związanej z kolejnymi insurekcjami, z kolejnymi powstaniami walki o niepodległość podczas zaborów. Patrząc na sytuację parkową, wydaje się, że jest to po prostu scena rodzajowa, pewne spotkanie w parku. W parku, gdzie widać właśnie już ten charakter sentymentalnego ogrodu angielskiego, stare drzewa, krzewy, cień, takie bardzo intymne zakątki parkowe, zieleń dominująca nad tym, co może uporządkować człowiek. Spotykają się tutaj postacie, które odczytuje się właśnie w tym duchu pewnych znaczeń alegorycznych, historycznych. Tradycyjnie uważa się, że starszy pan siedzący na ławce jest to weteran insurekcji kościuszkowskiej. W czarnym stroju wdowa po powstańcu listopadowym i młoda kobieta z córką, też w stroju żałoby w związku z właśnie powstaniem styczniowym lub może zesłaniem na Sybir. W tradycyjnej interpretacji uważano, że właśnie ten młody człowiek o kulach, którego troszkę przeraziła się ta młoda dziewczynka, tuląc się do matki, porzucając na środku ścieżki parkowej swoją lalkę i piłkę, że jest to właśnie powstaniec styczniowy. Ale analiza porównująca ten obraz z inną pracą Artura Grottgera, która podejmuje podobny temat, też właśnie takie spotkanie w Ogrodzie Saskim, gdzie pojawia się bardzo wiele postaci żołnierzy rosyjskich o bardzo takich przerysowanych twarzach, jako taki wyraz spotkania społeczeństwa, konfrontacji społeczeństwa polskiego z zaborcami, I analiza też stroju tego młodego człowieka wskazuje, że jest to jednak żołnierz rosyjski, który bierze udział w walce w tych powstaniach po stronie zaborców, a więc postać zaborcy, ale też ukazana w taki sposób no, empatyczny, z pewnym współczuciem. Człowieka, który być może nie z własnej woli w te szeregi wojskowe został wciągnięty i który też został w tych walkach okaleczony. Towarzyszy mu Hart, który, proszę zwrócić uwagę, prawie nadeptuje na tą lalkę, która być może właśnie jest taką nowoczesną personifikacją Polski, która jest porzucona, osamotniona i też prześladowana właśnie przez zaborców. A więc pojawiłaby się tu też pewna idea właśnie konfrontacji z tych postaci związanych z historią powstań polskich z osobą właśnie reprezentującą zaborca, więc tego żołnierza i towarzyszącego mu Harta. Przywołuje się też tutaj właśnie zamiłowanie Rosjan do hodowania Hartów opisaną w drugiej księdze pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ogród Saski, jak widać, był nie tylko miejscem spotkań w czasie lata czy wiosny, w ciepłych porach roku, ale również mamy sceny zimowe, gdzie mieszkańcy Warszawy równie aktywnie korzystali z uroków parku. Franciszek Wastkowski przedstawił nam dość taką żartobliwą scenę, kiedy to dzieci obrzucają śnieżkami nagi posąg dekorujący park. W Ogrodzie Saskim było blisko 21 posągów przedstawiających muzy, cnoty, dekorujące właśnie ten park. No i jak widać tutaj dzieci dość, no nie zawsze ci eleganccy goście Ogrodu Saskiego zachowywali się z taką powagą, jak na eleganckich gości przystało. Było też tu trochę zabawy. I na następnej ilustracji zobaczą Państwo kolejną rozrywkę zimową związaną z Ogrodem Saskim, a więc ślizgawkę, która była organizowana w XIX wieku na stawie parkowym. Tak jak Państwo widzą, tutaj jest to grafika, która jest po prostu ilustracją prasową przedstawiającą właśnie zimowe rozrywki warszawiaków. Eleganccy państwo nie tylko preferowali stateczne rozrywki, ale również trochę ruchu na świeżym powietrzu. W tle widzą Państwo wodozbiór, który został zaprojektowany przez Henryka Marconiego, który łączy się z stworzeniem pierwszego warszawskiego wodociągu miejskiego, który prowadził wodę z Wisły przez stację pomp przy ulicy Karowej do wodozbioru, który pełnił funkcję wieży ciśnień. Wodozbiór był zbudowany na wzór rzymskiej świątyni Westy w Tivoli, a więc architektura klasycystyczna, w duchu klasycystycznym. Woda z tego zbiornika rozprowadzana była do 16 zdrojów oraz 4 fontan w różnych częściach miasta, z których najbardziej efektowna fontanna znajdowała się właśnie w Ogrodzie Saskim. I pokażę Państwu tutaj jeszcze inne widoki, też już też z początku XX wieku, które właśnie przedstawiają tą sadzawkę i właśnie ten wspomniany wodozbiór. Ciekawą anegdotą związaną z tą sadzawką jest też fakt, że zaraz po wypełnieniu ją wodą, a też sam to miejsce, w którym powstała sadzawka, powstało w wyniku wyboru ziemi do zbudowania pagórka, na którym ów wodozbiór był zbudowany. I po napełnieniu tego miejsca wodą okazało się, że w budynkach zlokalizowanych nieopodal były zalewane piwnice, co spowodowało, że trzeba było od początku zlikwidować jednak tą sadzawkę. Na tym miejscu pojawiły się klomby kwiatowe. Dopiero później, kiedy wybrukowano dno sadzawki, na nowo pojawiła się tam woda. O, tu możemy zobaczyć właśnie tą monumentalną fontannę. Fontannę, która przypomina właściwie taką paterę, która zbudowana jest w dwóch basenach i która jest takim bardzo charakterystycznym elementem Ogrodu Saskiego, zresztą zachowana do dziś dnia. Tu mogą Państwo zobaczyć tą fontannę na tle Pałacu Saskiego, którego dziś niestety już nie możemy w całości oglądać. Zdjęcie wykonane przez Maksymiliana Fajansa, jednego z bardziej znanych fotografów XIX-wiecznej Warszawy. Właśnie z sadzawką w Ogrodzie Saskim łączy się jedno z najbardziej znanych dzieł, jedno z arcydzieł kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, które zawsze znajduje się w galerii XIX wieku, a więc obraz Józefa Pankiewicza, Nokturn, Łabędzie w Ogrodzie Saskim w Warszawie nocą. Jest to bardzo specyficzny obraz. Józef Pankiewicz, którego twórczość związana jest z Warszawą, ale spośród obrazów w naszym muzeum chyba najbardziej znany jest widok ulicy Nowy Świat, stworzony w takiej zgodnie z kierunkiem impresjonistycznym, a więc bardzo jasny, słoneczny widok. A tu z kolei inny, w innym stylu, w innym charakterze, w innym klimacie, dzieło stworzone bardziej w takim duchu, byśmy powiedzieli, symbolizmu. Pankiewicz, który eksperymentował z różnymi metodami, z różnymi kierunkami artystycznymi czasów sobie współczesnych, tworzy kompozycję, która inspirowana jest poezją symbolistów francuskich, przede wszystkim wierszem Mallarmego o łabędziu, ale tak jak to bywa w symbolizmie, absolutnie nie jest to ilustracja do poezji, a raczej wykorzystanie motywu i pokazanie bardzo indywidualnej, osobistej wizji osobistych przeżyć. Mamy właśnie widok z Ogrodu Saskiego nocą i wydaje się, że na pierwszy rzut oka, że jest to wręcz kompozycja prawie abstrakcyjna, ciemny obraz z majaczącymi, jasnymi punktami, a najjaśniejsze punkty to są te światła odbijające się na tafli wody. To, że jest to tafla wody, to też dopiero po kilkuminutowej kontemplacji tego obrazu możemy dostrzec. A te białe kształty na pierwszym planie są to po prostu śpiące łabędzie. Na pocztówkach pokazujących sadzawkę w Ogrodzie Saskim czasem możemy nawet zobaczyć domki dla tych łabędzi i w tym momencie przenieść się wyobraźnią też właśnie w ten, w tą sytuację nad sadzawkę w Ogrodzie Saskim. Bardzo taki nastrojowy obraz, bardzo tajemniczy. Park nocą, miejsce ciche, miejsce, czy miejsce bezpieczne, jakbyśmy, czy chcielibyśmy w tym miejscu się znaleźć, czy mielibyśmy odwagę w samotności po tym parku nocą spacerować. Więc z jednej strony obraz pełen ciszy i spokoju, a z drugiej strony też pewnej tajemniczości, pewnego napięcia i może nawet pewnego wręcz niepokoju z kolei. Wszystko zależy od bardzo indywidualnych przeżyć i skojarzeń. Można temu obrazowi się w naszej galerii bardzo długo przyglądać. Budynek, którego dzisiaj już nie ma, który istniał w Ogrodzie Saskim i który też odgrywał ważną rolę życia artystycznego ogrodu, był to Teatr Letni. Teatr Letni, który powstał, został zbudowany w roku 1870, który powstał w związku z przebudową Teatru Wielkiego i jego czasowym zamknięciem. Budynek ten mieścił 940 widzów i miał bardzo obszerną scenę. Jej wymiary zostały dopasowane do wymiarów sceny Teatru Wielkiego, co pozwalało na wykorzystanie tych samych dekoracji. Cieszył się wielką popularnością wśród widzów i także po przebudowie Teatru Wielkiego w Teatrze Letnim odbywały się w okresie letnim właśnie operetki, dramaty, balety, farsy. W roku 1890 budynek nawet został przystosowany do użytku całorocznego, aby funkcjonować przez cały rok. Chciałam też wspomnieć, że ten Teatr Letni to nie był pierwszy teatr, jaki był funkcjonował w Ogrodzie Saskim. August III wzniósł w Ogrodzie Saskim tak zwany Opernhaus, operalnie, teatr, w którym odbywały się przedstawienia operowe, który istniał w miejscu, dzisiaj byśmy to powiedzieli, na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i ulicy Królewskiej, gdzie na miejscu tego teatru obecnie znajduje się pamiątkowy kamień upamiętniający tamten teatr i wokół tego miejsca też do dziś prezentowana jest oferta Teatru Narodowego. Także jest to takie miejsce charakterystyczne, ale może nie wszyscy właśnie wiedzą, że jest to miejsce, w którym właśnie w czasach jeszcze saskich znajdowała się tak zwana właśnie operalnia, w której wystawiano właśnie opery. I jeszcze mam chyba jedno zdjęcie. O właśnie, jeszcze inny widok właśnie na ten Teatr Letni. Ciekawym wydarzeniem, jakie miało miejsce też w tym Teatrze Letnim, był fakt, że W tym teatrze odbywały się również pokazy filmowe. Były to prekursorskie pokazy pierwszej polskiej wytwórni filmowej, w którym też pokazywano właśnie filmy ukazujące życie warszawiaków, specjalnie na te pokazy nakręcone. Także było też miejsce, gdzie takie, można powiedzieć, cuda techniki, bardzo nowoczesne pokazy się odbywały. Był to początek XX wieku, rok 1902 i właśnie wytwórnia filmowa założona przez wynalazcę Kazimierza Pruszyńskiego organizowała właśnie te pionierskie filmowe pokazy. Innym budynkiem, który też dzisiaj nie istnieje, a znajdował się na granicy Ogrodu Saskiego, była ujeżdżalnia zaprojektowana przez klasycystycznego architekta Jakuba Kubickiego w takim surowym, klasycystycznym stylu. Obiekt, który powstał w 1819 roku jako miejsce do nauki jazdy konnej, do pokazów hipicznych, ale który później pełnił bardzo, bardzo różne funkcje. I jak Państwo zobaczą tutaj na zdjęciu z roku 1869, jest to zakład leczenia kumysem, założony przez dwóch doktorów Przystańskiego i Nowakowskiego. Bardzo rzecz ciekawa. Kumys jest to tradycyjny napój koczowniczych ludów Azji Środkowej, wyrabiany z mleka klaczy, czasami także mleka oślego, wielbłądziego lub owczego. Mieszkańcy azjatyckich stepów od wieków uważali kumys nie tylko za cenny produkt żywnościowy, ale także skuteczny środek leczniczy. Europejska medycyna odkryła zdrowotne właściwości tego napoju w połowie XIX wieku. Kuracje kumysem stały się wkrótce bardzo modne. Zalecano je przede wszystkim jako remedium na choroby płuc, w tym gruźlicę, jako lekarstwo na dolegliwości przewodu pokarmowego i ogólne osłabienie organizmu. W warszawskiej placówce leczono przy użyciu kumysu wyrabianego z mleka krowiego. Także w tej dawnej ujeżdżalni mieliśmy ośrodek zdrowotny, leczący nowatorskimi, a właściwie od wieków znanymi, ale bardzo popularnymi od połowy XIX wieku sposobami takiej medycyny naturalnej, ale w gmachu tym znajdowała się później także siedziba giełdy w latach 1877-1939 i generalnie pojawiały się tutaj różne funkcje, na przykład na zdjęciu Konrada Brandla, też bardzo znanego warszawskiego fotografa, mamy sfotografowaną właśnie też obiekty z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, wystawę ogrodniczą, która właśnie w tej ujeżdżalni w roku 1866 miała miejsce. Możemy dzięki temu zajrzeć do środka tego budynku, zobaczyć, jak to wyglądało, jak ten budynek wyglądał w środku. I ostatnie zdjęcie, ostatni widok, jaki dzisiaj Państwu chcę pokazać z Ogrodu Saskiego. Fotografię Konrada Brandla, którą umieścił między innymi w swoim takim dość znanym albumie widoków Warszawy, który wydawał w latach 80. XIX wieku. Ogród Saski zimą. Zdjęcie wyjątkowe, ponieważ na fotografiach Konrada Brandla widzimy przede wszystkim życie mieszkańców Warszawy. A więc zdjęcia pełne życia, pełne dynamizmu. A tu mamy kompozycję bardzo wyjątkową, ponieważ jest to taki bardzo wyciszony pejzaż, gdzie nie dzieją się żadne sceny rodzajowe. Nie mamy żadnych postaci. Przepraszam. Kompozycja jest bardzo wyciszona, utrzymana w takim kontraście bieli i czerni. Bardzo przepraszam. Muszę coś. Kompozycja właśnie pełna takiego nastroju miękkiego puchu i kontrastujących tych czarnych pni drzew, bardzo takiej wysublimowanej kompozycji. I w tym czasie temat jeszcze bardzo rzadko podejmowany przez artystów, takiego czystego pejzażu. Bardzo przepraszam za tą chrypkę. Kolejnym parkiem, do którego chciałam Państwa zabrać dzisiaj, a właściwie zabierają nas do niego obiekty z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, to Łazienki Królewskie. Również park, który znajduje się blisko tutaj w naszym sąsiedztwie. Łazienki Królewskie, których nazwa pochodzi od barokowego pawilonu łaźni wzniesionego w latach 80. XVII wieku przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i później przebudowanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na pałac na wyspie i w przepiękny, jeden z najpiękniejszych w Europie założeń parkowo-pałacowych. Obiektem, który chciałam jako pierwszy Państwu pokazać w związku z tym ogrodem, z tym parkiem, jest obraz Bernarda Bellotta, zwanego Canaletto. Bardzo duży obraz, który znajduje się też w galerii XIX wieku, który pokazuje ujazdów i łazienki. Stanisław August poszukiwał miejsca na letnią rezydencję. W XVII wieku mieszkanie w Warszawie no wiązało się też z szeregiem pewnych niedogodności. Przy braku kanalizacji w upalne, szczególnie letnie dni, miasto nie należało do miejsc takich najprzyjemniejszych do przebywania. W związku z tym ta zamożna część społeczeństwa, nic dziwnego, szukała miejsca do spędzania lata gdzieś poza miastem. Stąd biorą się też te właśnie letnie rezydencje. Stanisław August Poniatowski nabył w 1764 roku ujazdów i zaczął przebudowywać przede wszystkim barokowy zamek. Jednak ta przebudowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Efekt nie odpowiadał królowi i przeznaczył zamek ujazdowski na koszary. Z kolei zajął się właśnie rozbudową, przebudową dawnej łazienki Lubomirskiego. Budował też nowe pawilony parkowe wokół tej letniej rezydencji i właśnie wzbudował między innymi Biały Domek, który Państwo tutaj widzą. To już jest budowla wzniesiona przez za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego i budowla, którą możemy oglądać do dziś. Nie wiem, czy to okienko, w którym Państwo mnie widzą, nie przysłania niestety Państwu tego widoku, bo na moim widoku prezentacji niestety ja zasłaniam. Nie? Widzą Państwo to? Właśnie, bo to jest ciekawym elementem tej kompozycji, że Bernardo Bellotto utrwala ten obszar w czasie takim pośrednim, gdzie widzimy jeszcze właśnie wizerunek tej barokowej łazienki Lubomirskiego, jeszcze przed przebudową w stylu klasycystycznym dokonaną przez Dominika Merliniego, Krystiana Kamzecera i też z udziałem innych artystów. Także jest to dzieło wyjątkowe. Zresztą ciekawe, że Canaletto już później nie podejmował tematu łazienek, tylko ten obraz, który powstał na zamówienie króla i też nie dożył już tego efektu po przebudowie właśnie rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Także to właściwie jest jedyny taki charakterystyczny wizerunek. Obraz, który łączy w sobie no, takie elementy uzdolnienia Canaletta do przedstawiania widoków architektonicznych, do przedstawiania pejzażu i do przedstawiania scen rodzajowych, bo tutaj na pierwszym planie właśnie mamy i eleganckie towarzystwo i taką ludność wiejską i całą rzeszę różnych bardzo dekoracyjnie potraktowanych takich sielskim pejzażu wiejskim zwierząt, owiec, krów, a więc poza wydutami właśnie takie sceny rodzajowe, wiejskie też no, Canaletto potrafił bardzo pięknie przedstawić. Widoki łazienek, bardzo specyficzne, pokazane przez Kazimierza Wojniakowskiego. Sceny, dwa obrazy, które stanowią pendant, czyli taki komplet dzieł, które pokazują właśnie nastrój takiego ogrodu angielskiego, ogrodu, w którym dominuje natura. Kompozycja, która zamknięta jest pionowymi, smukłymi drzewami, zielenią gałęzi, która tworzy bardzo takie intymne, pełne zadumy, zakątki parkowe, gdzie pojawiają się rzeźby, gdzie pojawiają się fontanny, zakątki, które skłaniają do tajnych spotkań, schadzek, czy choćby po prostu chwili relaksu, chwili zadumy, czy chwili lektury. Mamy tutaj widok z charakterystycznym posągiem Tankreda i Kloryndy. Posąg, który został zamówiony, który został najprawdopodobniej wykonany we Florencji, zamówiony u włoskiego rzeźbiarza Francesco Lazzaroni, który zamówił Stanisław August Poniatowski z myślą o ogrodzie w łazienkach. Dzieło, które nawiązuje do XVI-wiecznego poematu, który opowiada historię krzyżowca Tankreda, który zakochał się w Saracence, bardzo dzielnej kobiecie, Kloryndzie, i którzy to zakuci w zbroje, nieświadomi swojej wzajemnej obecności, spotkali się na polu bitwy. I Tankred zadał śmierć swojej ukochanej. Kiedy to odkrywa, popada w rozpacz. I właśnie tą scenę przedstawia ta rzeźba. Jest to nawiązanie do takiej tradycji, byśmy powiedzieli, właśnie takiej romantycznej miłości, jeszcze z czasów nawiązanie i do tradycji, do poematu renesansowego, ale jeszcze do sięgającego korzeni średniowiecza. I rzeźba, która miała bardzo ciekawą historię, ponieważ została ustawiona około roku 1791 w parku łazienkowskim, ale po śmierci Stanisława Augusta książę Józef Poniatowski sprzedał tę rzeźbę księciu Jabłonowskiemu, który podarował ją Izabeli i Adamowi Kazimierzowi Czartoryskim. Posąg został przewieziony do Puław i później po konfiskacie pałacu i parku przez rząd carski rzeźba została wywieziona do posiadłości w Podzamczu koło Maciejowic. Później posąg wrócił do Puław i w Puławach znajduje się oryginał tego posągu, a tę rzeźbę mogą Państwo oglądać w ogrodzie łazienkowskim dzisiaj, ale jest to kopia wykonana specjalnie do ogrodu właśnie łazienkowskiego. Także rzeźba, z tą rzeźbą też łączy się cała ciekawa podróż. Sam Wojniakowski jest artystą, który wyszedł z malarni Baccarellego, który nawiązuje w swoim malarstwie do tradycji jeszcze właśnie Canaletta czy Norblina, do scen parkowych, pełnych, związanych właśnie z takim życiem eleganckiego towarzystwa na łonie przyrody. I widok, byśmy powiedzieli, taki dość klasyczny widok na pałac na wodzie ze strony amfiteatru. Pałac na wodzie, który, tak jak wspomniałam, został zaprojektowany przez architekta Dominika Merliniego przy współpracy Jana Christiana Kamzecera. Widok, który Marcin Zaleski, który jest mistrzem wedut warszawskich, który zaczynał w dekoratorni teatru, malując scenografię, ale który stał się również profesorem, zrobił dużą karierę właśnie jako twórca widoków warszawskiej architektury, wnętrz również architektonicznych, i który w tym widoku pokazuje też swoje zdolności luministyczne, wrażliwości na światło. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj widok tego oświetlonego pałacu w centrum kompozycji i jego sylwetka odbijająca się w wodzie stawu tworzy właśnie ten najważniejszy element przykuwający uwagę. Możemy też obserwować to piękne niebo, obłoki w ciepły letni dzień. Ostatnio też na niebie możemy często oglądać takie podświetlone słońcem letnie obłoki. Widok od strony amfiteatru. Amfiteatr został zaprojektowany przez Jana Christiana Kamzecera i tutaj ta kolejna akwarela, kolejne dzieło, które pokazuje z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, zostało namalowane przez Zygmunta Wogla, ale najprawdopodobniej według zaginionej akwareli autorstwa samego Jana Christiana Kamzecera, który przedstawia scenę teatru na wodzie, scenę z taką, której scenografię stanowi taka sztuczna ruina nawiązująca do teatru starożytnego, teatru do świątyni Jupitera w Baalbek. Z kolei właśnie sam teatr nawiązuje do teatru w Herkulanum, a więc do bezpośrednich wzorów z architektury starożytnej. I znowu taki dość sentymentalny widok wśród przyrody, cywilizacja, w tym przypadku ruiny i eleganckie towarzystwo, budowniczowie, którzy współtworzą tą harmonię przyrody i cywilizacji. Jest to wizja intelektualna XVIII-wieczna, związana często z ideami masońskimi, z jakimi też ci artyści właśnie byli związani. I tu jeszcze rysunek Jana Krystiana Kamzecera, pokazujący w drugą stronę właśnie z kolei sam amfiteatr. I jeszcze Zygmunt Vogel. Zarówno Krystian Kamzecer, jak i Zygmunt Vogel byli to artyści, którzy pochodzili z niezamożnych rodzin. Sam Vogel był synem kuchmistrza księcia Michała Czartoryskiego. Jego ojciec zmarł, kiedy był jeszcze dzieckiem, i mieli podobne historie, bo właśnie zamożni protektorzy zadbali, dostrzegając ich talent, zadbali o ich edukację i też stali się protektorami w tym życiu już zawodowym, umożliwiając im intratne zamówienia, choćby ze strony właśnie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zygmunt Vogel stał się prekursorem pejzażu, takiego rodzimego polskiego pejzażu. Bardzo często podejmował zlecenia różnych możnych wizerunków rezydencji w różnych częściach kraju, czy sam król też zlecił mu widoki z Małopolski, widoki z różnych tras z terenu Rzeczpospolitej. Więc w tym czasie nie było to jeszcze tak popularne, jak będzie to popularne później w wieku XIX, więc można powiedzieć, że jest takim prekursorem tego rodzimego pejzażu. A tutaj widok łazienek też bardzo wyjątkowy, bo jest to właśnie nokturn, który jest znacznie wcześniejszy od tego nokturnu malowanego przez Pankiewicza w Ogrodzie Saskim. I to jeszcze rysunek, który też daje, no jest znacznie większym też wyzwaniem, aby ukazać cień, światło nocne, aby ukazać też mrok i aby uzyskać tą niesamowitą atmosferę nocy. Także jest to bardzo wyjątkowy widok, bardzo charakterystyczna i taka ujmująca atmosfera. Towarzystwo przygląda się księżycowi unoszącemu się nad pałacem i nad stawem właśnie w łazienkach królewskich. I ta piękna natura, która cały czas właśnie koresponduje z tym, co wytwarza człowiek, z kulturą, z cywilizacją. I ten pewien dialog pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co stworzone przez człowieka w pełnej harmonii. I prace późniejsze, już XIX-wieczne, ilustracje prasowe, do których rysunki tworzył Aleksander Gierymski. Aleksander Gierymski, jeden z najbardziej znanych polskich artystów XIX-wiecznych, artysta, realista, ale który bardzo mocno eksperymentuje z efektami świetlnymi. Właściwie artysta bardzo oryginalny w swoim wyrazie, przywołując tu choćby obraz Pomarańczarka z naszej galerii XIX wieku, czy w altanie. Artysta, który przez całe życie tworzył również właśnie rysunki do ilustracji prasowej, gdzie też widać wyraźnie to jego zamiłowanie do realizmu, ale z drugiej strony też właśnie to uchwycenie pewnego nastroju. I właściwie możemy powiedzieć, patrząc na tą scenę, że taka scena adekwatna do tego, jak dzisiaj widzimy właśnie ten taras nad stawem przy pałacu na wodzie. Siedzący na schodkach, dama, która karmi łabędzie, postacie siedzące na ławkach, właściwie dokładnie tak jak dzisiaj, tylko bardzo wyraźnie różnią się stroje. Możemy podziwiać te piękne, eleganckie suknie, nakrycia głowy tych dam. Pojawia się także pies. Mamy też drugą ilustrację pokazującą to samo miejsce w innym ujęciu, gdzie pojawia się więcej postaci. Pojawia się również bardzo piękny pies tutaj w centrum kompozycji na pierwszym planie. Panowie witają się, uchylając cylinder. Możemy na chwilę zanurzyć się właśnie w tej atmosferze eleganckiej Warszawy z XIX wieku. I dzieło już z początku XX wieku, Leon Wyczółkowski, a więc artysta kojarzony z okresem Młodej Polski, litografia, która przedstawia właśnie scenę pałacu, scenę teatru na wodzie. Litografia ciekawa, ta lewa część kompozycji została stworzona jako takie właśnie pendant, które ma tworzyć całość, wizerunek całej sceny razem z inną kompozycją litograficzną, podobną do tej, którą tutaj Państwo widzą po prawej stronie, ale nie jest to dokładnie to samo. Ta kompozycja znajduje się w innym muzeum, już w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, ale w naszej kolekcji znajduje się podobna kompozycja, która jednak została stworzona jako samodzielne dzieło. Jej odpowiednikiem jest również widok tej prawej strony sceny, sceny amfiteatru, sceny teatru na wodzie w okresie letnim, ale znowu możemy tutaj znaleźć pewne analogie do tego zdjęcia ogrodu saskiego, które Państwu pokazywałam trochę wcześniej, bo tam w tej fotografii właściwie można powiedzieć, artysta uzyskał troszkę podobny efekt jak tutaj w tym dziele graficznym, które no niewątpliwie jest też technicznie dużym wyzwaniem, aby uzyskać tą miękkość śniegu leżącego na gałęziach drzew, na tej sztucznych ruinach architektonicznych, tej ciszy, puchu, w kontraście z właśnie tą kamienną architekturą i suchymi konarami drzew. Atmosfera takiego wyciszenia, nastrojowości jest trochę podobna, jak w tym zdjęciu fotografii Konrada, autorstwa Konrada Brandla. Leon Wyczółkowski, niewątpliwie mistrz grafiki, w bardzo ciekawy sposób ukazuje nam ten zimowy widok. Znane są też szkice przygotowawcze do tej kompozycji, także mocno tą kompozycję dopracowywał, aby uzyskać zamierzony efekt. I ostatnie zdjęcie związane z parkiem, ogrodem Łazienkowskim. Zdjęcie, które kieruje nas już daleko w XX wiek, ale kojarzone właśnie z życiem koncertowym Łazienek, bo przecież Łazienki Królewskie przede wszystkim kojarzą się, kiedy mówimy o koncertach, właśnie z koncertami chopinowskimi przy pomniku Chopina. Bardzo piękne zdjęcie Czesława Olszewskiego, takie zdjęcie bardzo ekspresyjne, które jest to zdjęcie nocne, więc też można powiedzieć taki nokturn, rzeźba wyłaniająca się z cienia nocy. Zdjęcie, które było prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie na charakterystycznej wystawie, która została otwarta zaraz po otwarciu gmachu Muzeum Narodowego, Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Wystawa, która miała miejsce w roku 1938, a więc w zupełnie nowym gmachu Muzeum Narodowego. Wystawa pokazująca wizję, nowoczesną wizję miasta, stolicy Warszawy. I pomnik, który ma taką historię bardzo specyficzną, bo konkurs na ten pomnik został rozpisany w roku 1908, a odsłonięto pomnik autorstwa Wacława Szymanowskiego dopiero w roku 1926, a więc wiele, wiele już lat po konkursie. Nie tak dawno, zaledwie 12 lat przed tą wystawą, o której wspominałam. Z kolei w czasie wojny w roku 1940 wysadzony przez Niemców i ponownie odsłonięty w 1958 roku. Od 1959 roku możemy słuchać koncertów chopinowskich. Tą wystawę jeszcze dzisiaj przywołam, kończąc ten wykład. Chciałam wspomnieć o jeszcze jednym parku, który też jest w bezpośrednim już sąsiedztwie Muzeum Narodowego w Warszawie, a więc park na Książęcym, ogrody księcia Kazimierza Poniatowskiego. Znowu pokazuję tutaj akwarele Zygmunta Wogla, w której widoczne są budynki, charakterystyczne budynki, które dekorowały ten ogród, a był wśród nich minaret, który tutaj jest widoczny, domek imama czy domek chiński, a przede wszystkim u podnóża skarpy budynek podziemny i cała sieć podziemnych korytarzy, tak zwane Elizeum, z którym łączą się różne legendy, do czego ono służyło, do tajnych spotkań, tajnych schadzek, które do dziś dnia w noc muzeów to Elizeum można oglądać, można je zwiedzać, a właściwie te relikty, które po nim zostały, bo jest to, są to korytarze mocno zniszczone i już tej dawnej świetności zaledwie możemy słuchać przewodnika opowieści, jak to wnętrze wyglądało, ale jest to niewątpliwie jedno z bardziej tajemniczych podziemnych miejsc Warszawy, także bardzo zachęcam, żeby w Noc Muzeów, kiedy to jest udostępniane przez Zarząd Zieleni, który jest opiekunem tego Elizeum, można to oglądać. No a minaret, którego zdjęcia jeszcze z XX wieku możemy oglądać, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, też jest takim charakterystycznym miejscem i bezpośredniej bliskości Muzeum Narodowego w Warszawie, bo pokazuję tutaj Państwu właśnie też z tej wystawy, o której już wspominałam. Warszawa wczoraj, dziś, jutro. Makieta zagospodarowania przestrzeni pomiędzy ulicą Książęcą a Aleją 3 Maja, czyli Alejami Jerozolimskimi. Widać już gmach Muzeum Narodowego w Warszawie i widać właśnie ten wspomniany minaret, który przed chwilą widzieliśmy na akwareli Wogla. Widać most Poniatowskiego, widać piękne monumentalne schody, które miały prowadzić do głównego wejścia tutaj muzeum. Tutaj z tej strony znajduje się obecnie Muzeum Wojska. Także tutaj taka charakterystyczna wizja. Jak Państwo widzą, rok 38-39, a więc tuż przed wybuchem wojny, która wszystkie te plany, które były prezentowane na tej wystawie, no, zamieniła w pył i zmieniła bardzo wiele w wyglądzie naszego miasta, również w sytuacji ogrodów, które również wiele straciły i też trzeba było wiele pracy włożyć w odbudowanie również zieleni w tych ogrodach po II wojnie światowej. I na koniec naszego spotkania chciałam Państwa zaprosić do ogrodów naszego muzeum. Otworzyliśmy 20 maja na nowo ogród na dziedzińcu Lorenca, gdzie będziemy realizować przez całe lato program kulturalny. Różne wydarzenia, o różnych wydarzeniach mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Bardzo zachęcam, żeby przyjrzeć się temu programowi i coś dla siebie wybrać. A więc znowu ogród, w którym nie tylko można posiedzieć wśród zieleni, ale w którym można też przeżyć wydarzenia kulturalne. Napić się również kawy czy lemoniady, w zależności od upodobań i temperatury na zewnątrz. Ale też chciałam wspomnieć, że Muzeum Narodowe w Warszawie to nie tylko gmach główny i nie tylko tutaj to bezpośrednie sąsiedztwo, ale to też oddziały, w których również są wspaniałe ogrody, a więc oddział w Nieborowie Arkadii, pałac w Otwocku Wielkim i Królikarnia z pięknym ogrodem i z pałacykiem w samym ogrodzie. Także ten prawdziwy archipelag ogrodów związanych z Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na Państwa tego lata i zachęcam, żeby nas odwiedzić, zrobić sobie wycieczki, być może do wszystkich tych miejsc. Bardzo dziękuję dzisiaj za to spotkanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do naszych ogrodów.